Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania naszej audycji, ostatniej w bieżącym roku, co też warto podkreślić. Dziś druga część rozmowy z Krzysztofem Chmielnikiem, historykiem regionalnym, publicystą i inżynierem elektrykiem, autorem książki 121 lat z prądem, czyli z dziejów elektroenergetyki lubuskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kontynuujemy temat lubuskiej elektroenergetyki. Przypomnę tylko, że mój rozmówca jest autorem właśnie tejże publikacji, a tydzień temu dotarliśmy do momentu dziejowego, gdy młynarz spod Nowogrodu Bobrzańskiego nazwiskiem Zalman zabrał się za elektryfikację miasteczka Greenberg, dzisiejszej Zielonej Góry. I można powiedzieć właśnie, że elektryfikacja Zielonej Góry zaczęła się tam poza miastem, a jedna z pierwszych linii przesyłowych w Europie służyła właśnie temu celowi. No chyba dobrze byłoby przypomnieć, jakie okoliczności towarzyszyły temu przedsięwzięciu, bo takie bardzo romantyczne były.
Tak, tak. Najbardziej romantyczne z tego jest to, że to był taki czas, kiedy bardzo często tym motorem napędowym dla rozwoju nie była kompetencja techniczna, tylko pewien zapał i zachwyt, ekscytacja nowinką techniczną.
Czyli ta chęć szczera.
Nie do końca chęć szczera, ale uzupełniona potem, bo się jak okazuje... Były już bardzo kompetentne firmy, elektryka czy elektroenergetyka niemiecka już była na dosyć wysokim poziomie w Niemczech w owych latach. Warto jest przypomnieć taką postać bardzo ważną dla Niemiec, czyli Rathenaua, właściciela firmy AEG, który wykupił patenty od Edisona i stworzył niemiecką wersję, czy niemiecką filię przedsięwzięcia, czy całej technologii edisonowskiej, ale w odróżnieniu od Edisona dosyć, jakby to powiedzieć, z dużą intuicją postawił jednak na prąd przemienny, czyli na, o tym mówiliśmy poprzednio, na Doliwo Dobrowolskiego,
tak.
Polaka, którym widocznie jest, też jakoś się zafascynował, bo Rathenau był biznesmenem, politykiem bardziej nawet, a nie technikiem. I to tak jest, to jest taki ciekawy konglomerat, że politycy, zarówno centralni, jak i lokalni, muszą się czymś zachwycić i zaufać technologii, a nie da się zaufać technologii bez tego pośrednika, jakim jest osobowość wynalazcy, twórcy, tego kogoś, kto tą technologię jest w stanie zrozumieć i ją potem w praktykę wprowadzić. I tak tutaj się stało, że były władze miasta, które miały pewnego rodzaju...
Władze miasta Greenberg.
Greenberg, tak. Miały taką potrzebę bycia miastem nowoczesnym.
Aha.
I zaufały tej nowince technicznej, jakim był prąd przemienny, i temu niekompetentnemu Zalmanowi, nie wiem, jak oni to weryfikowali, na czym to się opierało. Być może...
Może
to...
dlatego, że był pierwszy, że pierwszy do nich przyszedł z taką propozycją. A przypomnijmy, było to zaledwie 4 lata po wielkiej wystawie światowej we Frankfurcie, o której mówiliśmy dość szczegółowo tydzień temu. Nie minęły 4 lata, bo ta wystawa we Frankfurcie, ona była poświęcona promocji prądu elektrycznego i już zaledwie po 4 latach od tego wydarzenia Zielona Góra, Greenberg zaczyna swoją przygodę z prądem w sytuacji, kiedy jeszcze... No, właściwie jeszcze, no to normalne. Miasto jest oświetlane przy użyciu gazu, tak.
Przy czym w mieszkaniach nie wszystkich jest instalacja gazowa. W większości mieszkań są świeczki, jakieś inne kaganki. Mhm. To, co można było znaleźć w Greenberger Wochenblatt, to taką znalazłem informację. Przedwczoraj władze miejskie uzgodniły zawarcie umowy z panem Zalmanem. Obustronnie podpisano i ostemplowano, przeniesiły siłę elektrycznej od Bobru do Zielonej Góry. Zwróćmy uwagę na język, jaki jest w tamtym czasie taki jeszcze nieustalony. Mhm. Dzisiaj już jest. W tym celu pan Zalman dał zastaw w wysokości 6 tysięcy marek na pokrycie ewentualnych roszczeń. Czyli jednak tutaj...
Nieograniczone zaufanie było.
Jednak było ograniczone, czyli HMGH, czyli to była taka z ograniczoną odpowiedzialnością i wynosiło do 6 tysięcy marek. Po czym nastąpiła realizacja i to jest tak, jak wstępnie mówiliśmy, że w niektórych przypadkach informacje są bardzo precyzyjne, czyli na przykład, że przewody podtrzymywały impregnowane drewniane słupy wysokości 14 metrów, średnicy 30 centymetrów, rozmieszczone co 40 metrów, gwarantowało, że odległość między przewodami wynosiła 60 centymetrów, że słupy zostały wkopane na głębokość 9 metrów, że izolatory były z firmy Królewska Manufaktura Porcelany w Nymfenbergu i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Niektóre szczegóły są znane do bólu, a niektóre po prostu gdzieś giną, bo to
jasne.
Jest... Tak, pan jako historyk wiesz dobrze, że jakby... To nie dotyczy tylko starożytności, ale każdej epoki, że jeżeli jakieś wydarzenie, jakiś fakt ma to szczęście, że jakiś kronikarz zafascynuje się i opisze tak. to znamy w detalach. Nawet jasne. Wiemy, jak ktoś był ubrany, jaki miał broń, kto mu to, że tak powiem, wykuł. Mhm. A inne rzeczy są, że tak powiem, pomijane. Przypomnę, że na dobrą sprawę mamy bitwę pod Grunwaldem i historycy toczą spór, kto zabił Ulricha von Jungingen. Matejko wskazuje, ale to jest jego domysł. Ale kroniki Długosza i żadne inne nie podają, kto osobiście tego człowieka pozbawił życia, chociaż ktoś taki musiał być.
Wspomniałem o romantycznych początkach. Cytujesz Greenberger Wochenblatt, który pisze, że Hermann Zalman po zawarciu tej, znaczy przed zawarciem umowy, bo ta cała linia musiała być już wcześniej, tak? Chyba. Tego się też domyślamy. Ale w każdym razie dla realizacji tego celu, czyli elektryfikacji Zielonej Góry, zamierzał wykorzystać zainstalowane w swoim młynie w Eichdorf, w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego Nowogrodu, dwa turbozespoły wytwarzające prąd firmy Siemens Halszke z Chemnitz i zbudować linię przesyłową od swojego młyna do Zielonej Góry.
Tak, tak.
Jaka mogła być siła tego zasilania, że tak zapytam?
Więc jak się to podsumuje, wszystkie te urządzenia, które zainstalował, znów mamy szczęście wiedzieć. Przyznam się, że ja miałem duży problem z przetłumaczeniem, bo tam jest jakby niemiecki język techniczny jest taki bardzo dosłowny, więc tam pisze o kołach zębatych, o owałach, o drewnianych, o przedsiębiernych, nasiębiernych, to wszystkie
To bardzo techniczne są
tak,
szczegóły.
Tak, bardzo techniczne. Przyznam się, że to sprawiało mi duży kłopot. Natomiast po sumowaniu okazuje się, że to moc tej elektrowni to była gdzieś w okolicach 250 kW, czyli w gruncie rzeczy standardowy samochód ma około 100 kW.
Takie były początki,
bardzo mikro i zauważ się, że tą moc transportowano do Zielonej Góry i oświetlano ileś dziesiąt mieszkań tym prądem, więc można sobie wyobrazić, że te żarówki, które były zainstalowane w mieszkaniach, to dawały tyle światła, co świeczka. Więc musiano bardzo rozsądnie, racjonalnie gospodarować tą energią elektryczną i bez wątpienia nie dało się tej energii użyć do celów przemysłowych, bo łatwo sobie wyobrazić, że maszyna przemysłowa potrzebuje znacznie więcej energii w związku z tym.
No właśnie i to wystarczało na jakiś czas. Do lat dwudziestych, XX wieku, z tej elektrowni Zalmana się możemy domyślać, że ona była jednak udoskonalana, bo to tak musiało być.
Uzupełniał nie tylko o koło wodne kolejne, ale o maszynę parową, która to zasilała, ale to ciągle były bardzo niewielkie.
No właśnie. I ten prąd sobie płynął do lat dwudziestych z elektrowni Zalmana, no ale władze Zielonej Góry wypowiedziały, tak mniej więcej po 25 latach, czyli na początku lat dwudziestych, tą umowę z Zalmanem, Dlaczego tak się stało i kto realizował kolejny etap elektryfikacji? Jakiś silniejszy gracz się chyba pojawił.
Chodzi o to, że Zalman poszedł ścieżką niestandardową. To znaczy on od razu jakby stworzył taki komunalny koncept. Czyli on od razu stworzył energetykę dla dużej liczby odbiorców. Wcześniej nieco funkcjonowała energetyka, ale wewnątrz zakładów przemysłowych. Czyli było tak, że taka nowinka, jakim był prąd elektryczny, ona funkcjonowała i ona była związana z jednym konkretnym zakładem pracy i ten zakład pracy miał tam na swoje potrzeby wytwarzanie tej energii elektrycznej. Bardzo często było tak, że prąd przychodził do miasta z pomysłem na tramwaje. Tak stało się we Wrocławiu na przykład, prawda? I Wrocław jest pierwszym zelektryfikowanym miastem na terenach dzisiejszej Polski, ale prądem stałym on jest elektryfikowany i to jest prąd o niewielkim zasięgu. I mówiąc inaczej, jak tramwaje przestawały jeździć, to trochę zostawało energii na oświetlanie mieszkań, czyli w dzień jeździły tramwaje.
Przy okazji.
W dzień jeździły tramwaje na tym prądzie, a po zmierzchu, ponieważ elektrowni nie da się tak łatwo wyłączyć, więc produkowały prąd. Zresztą jakby kwestia utrzymania stałości odbioru mocy jest jakby stałą troską energetyki i takim, że tak powiem, pewnym wektorem rozwojowym energetyki. Zapewnienie tego, żeby elektrownia pracowała 24 godziny na dobę non-stop, a odbiorcy kolejni muszą się pojawiać. I Zalman jakby wykroczył poza ten krąg zamkniętych zakładów pracy. Jak będziemy mówili o Gorzowie, to tam rozwój energetyki związany jest z tramwajami.
Omówimy Gorzów również. No ale tak, ktoś musiał zastąpić Zalmana, bo taki gracz duży się tutaj pojawia. Märkischen Elektrizitätswerk, MEW.
Chodzi o to, że nasze poglądy na energetykę dzisiaj są bardzo polityczne. I one wynikają bardziej z koncepcji politycznych i można powiedzieć, że koncepcje polityczne niszczą energetykę jako taką, wprowadzając zupełnie zbędne koszty do energetyki. Natomiast w tamtych czasach okazało się, że rzeka jako źródło energii nie wystarcza, przynajmniej nie na nizinach, czyli na terenie Niemiec. Rzeki nie dostarczają dostatecznej ilości energii dla dużych zakładów przemysłowych, więc dosyć szybko wdrożono maszyny parowe i zaczęto napędzać je lokalnymi złożami węgla brunatnego, bo na terenie zarówno Brandenburgii, jak i tutaj okolic Zielonej Góry węgiel brunatny występuje i ten węgiel brunatny był drugim w kolejności tym paliwem czy tym źródłem mocy dla tych elektrowni. I powstały w okolicach Frankfurtu nad Odrą wielka elektrownia Finkelheret, powstało Märkische, czyli Marchijskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i one w oparciu o wielkie złoża węgla brunatnego właśnie w Brandenburgii, do dzisiaj zresztą tam one są, te złoża koło Cottbus, to jest jakby ciąg dalszy tego wszystkiego, ta elektrownia w Jęczwalde, to jest kolejna mutacja tej energetyki, która zaczęła się właściwie na początku XX wieku. I wtedy buduje się jakby wielkie elektrownie, bo do elektrowni dostarcza się węgiel w gruncie rzeczy taśmociągiem i powstała ta wielka elektrownia w okolicach Frankfurtu i w oparciu o tą elektrownię można było elektryfikować wielkie obszary i tak w ten sposób został dostarczony prąd w okolicy Zielonej Góry i został on rozprowadzony właściwie na początku lat 20.
Czyli Zalman musiał przegrać.
Musiał przegrać. Tak, niemożności wyciągnięcia z rzeki bóbr większej mocy niż to, co on uzyskał.
I trudno było mu walczyć z monopolistą, bo czytam w twojej publikacji, że około 1907 roku właśnie MEW, czyli ten Märkischen Elektrizitätswerk, osiąga w Niemczech pozycję monopolisty, czyli ciężko było, właściwie niemożliwe było, żeby Zalman wygrał tą bitwę.
Tutaj mamy do czynienia z dwoma takimi elementami. Po pierwsze, to jest to jest pewna cecha niemieckiej gospodarki. Z jednej strony tam istnieje na wskutek powiązania polityki, co zresztą dzisiaj Unia Europejska zarzuca Niemcom również, że powiązanie między biznesem a polityką zawsze tam było bardzo, bardzo silne, co prowadziło do monopolów. Z drugiej strony w energetyce monopol ma pewną przewagę, bo dzięki monopolowi, jeżeli jest uczciwie prowadzony, można ceny znacznie obniżyć tej energii elektrycznej. W związku z tym jakby większy ma większe szanse, bo to, jeśli można użyć takiej metafory, to tak jakbyśmy zorganizowali przesył towarów za pomocą, że tak powiem, dostawców na hulajnogach, a tutaj ktoś dostarcza dużą ciężarówkę.
No
jest,
tak.
Więc tak to jest, że w energetyce większy ma zawsze większe szanse i on siłą rzeczy dokonuje. Ma przewagę na rynku i jego koszty są tańsze i jednocześnie możliwość, tak jak mówiłem, tego manipulowania odbiorem, bo w energetyce musimy pamiętać, że to, co jest jakby silnie związane z energetyką, to jest to, że nie można elektrowni zatrzymać, bo jak się elektrownia zatrzyma, to potem ona przez kilka dni musi się być uruchamiana. Natomiast i w związku z tym cechą wszystkich systemów energetycznych jest trwałość. A jednocześnie tyle energii, ile jest produkowanych, musi być odebrane. Nie można produkować. No taka jest specyfika tego wszystkiego. W związku z tym większy, który potrafi lepiej manipulować siecią odbiorczą, jest sprawniejszy, a więc tańszy.
MFW miało tyle mocy, żeby nie tylko zelektryfikować, poprawić jakość przesyłu prądu do Zielonej Góry,
zapewnić stałość dostaw.
Że jak już zaczęli tutaj grać na tym rynku, to od razu zabrali się za powiat zielonogórski także i wspominasz, że to się już działo na początku lat 20.
Warto zauważyć, że Polska Wełna, jako największy zakład przemysłowy w Zielonej Górze, który miał swoje zapotrzebowanie na energię, nie mógł korzystać z energii elektrycznej od Zalmana. Musiał mieć swoją własną elektrownię, o czym trudno jest znaleźć jakby w annałach. Dopiero pojawia się elektrownia przy Krośnieńskiej jako elektrownia Deutsche Wollenwerke. I ona już jest tej wielkości, że ona jest w stanie wyprzeć Zalmana z miasta, bo jaki jest sens z Nowogrodu przesyłać energię, jak można z Krośnieńskiej przesyłać. Ta elektrownia na Krośnieńskiej była ściśle powiązana z lokalnymi złożami węgla brunatnego, które były w okolicach Wilkanowa i Słonego. Tam gdzieś na zapleczu, pewnie ktoś, kto po tych lasach jeździ, leśnicy, może turyści, potrafią odnaleźć resztki po kolejce wąskotorowej, która tam jeździła. Tam była brykieciarnia, czyli produkowano brykiety. Trzeba pamiętać, że dopóki nie doprowadzono do Zielonej Góry linii kolejowej, to wszyscy opalaliśmy się tutaj w mieście węglem brunatnym. Smog musiał być gigantyczny. Żyliśmy jakby zachwyceni tymi możliwościami tego węgla, jednocześnie chorzy na płuca z astmą i tymi wszystkimi dolegliwościami. I w tym okresie, że tak powiem, pośrednim był taki moment w rozwoju energetyki zielonogórskiej, że to ta elektrownia przy Krośnieńskiej przejęła zasilanie Zielonej Góry. Miasto odkupiło od Zalmana i przez kilka lat była spółka związana z przemysłowcami zielonogórskimi, z Babrowskim pewnie ze znaczniejszymi tutaj rajcami miejskimi.
Ta elektrownia przetrwała II wojnę światową.
Elektrownia przetrwała, ale w momencie, jak system energetyczny miasta się podłączył pod system energetyczny Markische Elektrizitätswerke, to właściwie jej możliwości produkcyjne były tak nieistotne, że ona właściwie od lat 20. pełniła funkcję elektrowni rezerwowej. Mhm. Czyli gdyby coś stało się na liniach dosyłowych, jakaś wichura, jakieś, że tak powiem, ciężka zima, zerwałaby się linia, to wtedy miasto nie byłoby pozbawione prądu, bo właściwie z prądem już tak jest, że jak się raz przejdzie na prąd, to po kilku latach już niestety brak prądu powoduje katastrofę i ludzie nie są w stanie już sobie ogniska w domu rozpalić na środku salonu, żeby było jasno, no bo już wszystkie te trudniejsze sposoby oświetlenia mieszkań zostały zlikwidowane, bo prąd jest taką pewnego rodzaju pułapką technologiczną, że jak raz się z tym zacznie, to on daje taki komfort i daje takie możliwości, że bardzo łatwo rezygnuje się z z rezerwowej. W związku z tym cały system energetyczny musi mieć to rezerwowe zasilanie. Warto jest pamiętać, że Zielona Góra jest zasilana z dwóch linii od siebie niezależnych. Przypuszczam, że jedna linia to jest Dolna Odra, czyli gdzieś spod Szczecina, a druga to jest spod Zgorzelca, z Bogatyni. Tak to po prostu musi być, że jeśli byłoby miasto zasilone tylko jedną linią, to my możemy...
Zostawiamy teraz Zieloną Górę, a przeniesiemy się do powiatu zielonogórskiego, no dawnego Kreis Grünberg. Czytamy u ciebie, że południowo-wschodnia część okręgu była zasilana linią wysokiego napięcia przez cegielnię Kruzego z elektrowni Deutsche Wolle. Gdybyś mógł powiedzieć, jakie miejscowości w dawnym powiecie w Kreis Grünberg uzyskały dostęp do prądu elektrycznego, bo może dzisiaj to będzie ciekawostką dla mieszkańców wiosek podzielonogórskich.
Ja przyznam się, że nie do końca mogę powiedzieć, z jakich lat jest ta mapka, którą w tej książce zamieściłem. To, co jest ciekawe, to widać wyraźnie, że obszar zasilany przez elektrownię Zalmana nie jest ujęty w tym systemie, co oznacza, że widocznie ten jeszcze zalmanowski system działał i był w użyciu. W związku z tym Świdnica czy Wilkanów czy Piaski na tej mapce nie funkcjonują na tych liniach. Natomiast widać wyraźnie, że mamy tak jakby dwa systemy. Jeden system, który idzie od strony Krosna z Wielką Rozdzielnią w Rotenburgu, czyli w Czerwieńsku, i on się ciągnie wzdłuż północnej części tego Grünberger powiatu zielonogórskiego, jak on się nazywał, z takimi, i on po prostu od tego Czerwieńska idzie przez Lanzitz, czyli Łężyce, Krampę, jest zasilanie Kinał, czyli Chynów, Zawadę. Czyli Zawada, tak, Janny, Zawada. Na tej mapce nie widzę Stożnego, chociaż w Stożnym jest transformator z lat 20., ale tutaj go nie ma, widocznie powstał on nieco później. Potem mamy Pritak, czyli Przytok, Los, czyli Łaz, Zabor, czyli jest Zabór, Milcik, czyli jest Milsko. Droszkał, Droszków, Deutschkessel, Altkessel, czyli jeszcze to były te nazwy, niemiecki Kessel i stary Kessel jako polski Kisielin, Can, to czarna Damerau, czyli Dąbrowa. I ta linia w Zawadzie przekracza, idzie w kierunku na północ, idzie do Czyczercik, czyli do Cigacic, i tam gdzieś przez Klenice, Szwarnice, czyli nie pamiętam.
I po drugiej stronie Odry, o ile te nazwy niemieckie, czyli Bojadła, mamy Kontop,
Pilcik, czyli Pilsko, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj od strony...
Kolcik, czy to byłoby Kolsko, tak?
Kolsko. Natomiast od strony Nowej Soli mamy Wielką Rozdzielnię w Deutsch-Wartenberg, czyli to jest Otyń, bo tak przed wojną nazywał się Deutsch-Wartenberg. Była duża rozdzielnia gdzieś. Bobernik, czyli Bobrowice, Nitric, czyli Nietków, tylko nie pamiętam, jak ta miejscowość się nazywa.
Którą masz na myśli? Niedorac.
Niedorac. Nitric się nazywał. I ta linia w Zauche, Suche, idzie w kierunku na Kilpenau, czyli Kiełpin, i Güntersdorf, czyli Zatonie. Tam Drętkau, Heinersdorf, czyli Jędrzychów, Dżonków, Lawandau, czyli Racule. I przez tą elektrownię, przez tą cegielnię Kruzego. Takie dwa systemy były. One potem zostały spięte, bo gdzieś w książce pisze, że zostało połączenie pomiędzy Nitric a Can, czyli między Czarną a Niedoradzem, zostały to połączone. Te dwa systemy zostały spięte, bo taka jest cecha tej sieci energetycznej, że ją się po prostu spina. I tak mniej więcej w latach 1921 do 1925 została te okolice Zielonej Góry, powiat zielonogórski, zelektryfikowany. Co w jakimś sensie jest, stawia nas w czołówce elektryfikacyjnej późniejszej Polski, czy tego, bo pamiętamy, że wielki plan elektryfikacji w planie sześcioletnim to były lata 50. w Polsce, a tutaj było 30 lat wcześniej już prąd na wsiach był. W związku z tym tu jest taki pewien element jakby nazwijmy ciekawy, że jak przychodziła tej władza PRL-owska na te ziemię, to się szybko zorientowano, że nie ma wśród osadników kompetentnych ludzi do obsługi tej infrastruktury elektrycznej.
I my o tym jeszcze będziemy mówić za tydzień. Krzysztofie, zróbmy muzyczny przerywnik. Masz kilku swoich ulubionych artystów. Vangelis towarzyszył nam tydzień temu.
Mniej elektroniczny. Dzisiaj będzie...
A dzisiaj będzie Kitaro, czyli Takahashi Masanori, którego usłyszymy w kompozycji Eternal Spring, czyli Wieczna Wiosna. Eternal Spring, Wieczna Wiosna, Takahashi Masanori to twój jeden z ulubionych, wielu ulubionych artystów.
No tak, każdy z nas ma swoją, że tak powiem, fonotekę ulubionych utworów. Tutaj ten Kitaro znalazł się nie bez powodu, ponieważ Adamie i szanowni państwo, to jest muzyka elektroniczna, ona powstaje z niczego, czyli z prądu. To jest powstaje w syntezatorach i ona nie potrzebuje żadnego instrumentu akustycznego i w związku z tym ona jest taka jakby dla mnie jako, że powiem, uczestniczka tej audycji, takim doskonałym, taką ilustracją, do czego prowadzi rozwój elektroenergetyki. Właśnie do takiej muzyki gdzieś na samym końcu. Nie tylko wielkie maszyny, ale również takie subtelne możliwości są w prądzie.
Chciałeś jeszcze drobnej glosy dokonać.
Jeszcze glosa do pana Zalmana. Chodzi o to, że jak pamiętacie państwo, to ta moc elektrowni w Nowogrodzie to było 250 mniej więcej kilowatów. Elektrownia Finkelheret miała 60 tysięcy w pierwszym etapie, a potem chwilę później miała 150 tysięcy kilowatów. Więc tutaj mówimy o tym, to jest porównanie hulajnogi z ciężarówką. To jest jakby ta jakość, prawda? W związku z tym to siłą rzeczy taka duża elektrownia musi wygrać z małą elektrownią.
Wspomniałeś o elektryfikacji tramwajów wrocławskich. Pora zatem powiedzieć o elektryfikacji tramwajów gorzowskich, bo jest to związane w ogóle z elektryfikacją miasta. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Czy najpierw elektryfikacja tramwajów, a potem to, co przy okazji zostało, czy też odwrotnie? Najpierw zbudowano zawodową elektrownię w Gorzowie i przy okazji te tramwaje wyposażono w energię.
To jest bardzo ciekawe pytanie. I ono jest w gruncie rzeczy równie technologiczne, jak i antropologiczne, ponieważ tramwaje, tutaj odpowiadam, że jednak tramwaje były pierwsze. I nawet na starych zdjęciach Zielonej Góry widać tramwaje
Gorzowa.
Na temat Zielonej Góry.
Jeszcze?
Widać tramwaje stojące przed dworcem, napędzane to były końskie wozy z możliwościami przewożenia kilku osób. Na obręczach metalowych. Potem się ktoś zorientował, że jak się zrobi specjalne torowiska, to łatwiej będzie koniom ciągnąć większe ładunki, czy większą ilość osób. I tak powstały konne tramwaje po szynach jeżdżące po miastach. A potem ktoś się zorientował, że zamiast tego konika można podłączyć silnik elektryczny i te same wagony pozbawione konia będą się poruszać. I tak powstały elektryczne tramwaje, bo warto jest zobaczyć, że były konne, potem były elektryczne. I elektryczność dała napęd tym tramwajom, które już istniały. I tak w Gorzowie, jako w pierwszym mieście tutaj na ziemiach zachodnich w 1898 roku zbudowano pierwszą linię kolejową, linię tramwajową i w okolicach ulicy Dworcowej była tam elektrownia, która zasilała tą sieć tramwajową. I nawet gdzieś znalazłem taką informację, że jeszcze w latach 50. niektóre domy w Gorzowie były zasilane z tej, z prądem stałym z tej elektrowni.
Niesamowite. Tym archaicznym prądem stałym.
Tak, to było taki. kilka nie wiem, domów, może to był jeden kwartał, może dwa kwartały leżące bezpośrednio w pobliżu tej elektrowni, która chyba zakończyła w latach 60. swój byt. Ale to znów już po napisaniu książki o tym się dowiedziałem. Bo to jest tak, że jak człowiek, jakby to powiedzieć, otworzy czy uruchomi radary na pewne informacje, to one potem spływają, potem je się gdzieś tam znajduje w różnych dziwnych miejscach. Na przykład dowiedziałem się z historii Sulechowa, że istniała elektrownia w Cigacicach.
O.
Znalazłem tę informację w dwóch miejscach, ale w jakim miejscu? W okolicach portu wiem, że ona była, ale żadnych większych śladów nie ma. Gdzieś znalazłem, że była elektrownia w Międzyrzeczu, ale też większych śladów na ten temat nie ma. Tutaj a propos Gorzowa mamy informację, że na rzeczce, która Kłodawka, która płynie przez Gorzów, były trzy elektrownie, hydroelektrownie jakieś małe, ponieważ przykład Zalmana podziałał zaraźliwie na bardzo wielu młynarzy i oni uznali, że zamiast mąkę będą produkować prąd i w Gorzowie takie trzy elektrownie były. Po dwóch nie ma śladu, jedna chyba ocalała i jest w jakimś tam razie renowacji. Nie wiem, na pewno nie będzie to elektrownia, ale być może będzie to jakiś zabytek związany z tą elektrownią, może restauracja, może jakaś.
Jako historyk mam trochę taki, może nadmierny szacunek dla dat, ale jakoś tą naszą opowieść musimy w kontekście historycznym umieścić i czytam u ciebie w rozdziale Tramwaje w Landsbergu, że w grudniu 1898 roku zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę elektrowni zasilającej sieć trakcyjną. Czyli można z tego wywnioskować, że ta elektrownia była przeznaczona tylko i wyłącznie dla trakcji, dobrze to rozumiem?
No tak, znów wracamy do tych jakby detali. 250 kW, czyli tyle mniej więcej, ile elektrownia Zalmana produkowała na oświetlenie tych mieszkań w Zielonej Górze na początku istnienia, to tyle zżerały, mówiąc kolokwialnie, tramwaje w Gorzowie.
O.
Przy czym znów z tramwajami to jest tak, że tu trzeba pamiętać, że...
Czyli moc współczesnej ciężarówki, zauważyłeś.
Tak. Warto jest zauważyć, że tramwaj pobiera największy prąd, kiedy startuje. Kiedy już się turla, już pobór mocy jest mniejszy, ale w momencie startu on... Więc konstrukcja takiej linii i całych systemów jest nieco inna w trakcji tramwajowej niż w systemie oświetleniowym.
Odnotowałeś, że pierwszy gorzowski tramwaj wyjechał na ulicę Landsbergu 29 lipca 1899 roku i że firma Helios Electricitas z Kolonii zbudowała w Gorzowie linie tramwajowe.
To znów warto jest o tym powiedzieć, że jak się dzisiaj obserwuje... Przepraszam, może to nie bardzo jest na miejscu, ale jak wygląda kwestia biurokratyczna związana z inwestycjami w Polsce, z uzyskaniem pozwoleń i tak dalej. To są bardzo długie procesy. W tamtym czasie warto jest pamiętać, że pierwsza linia tramwajowa, która powstała w 1891 roku jako publiczna w Halle. Czyli mniej więcej po 9 latach czy po 8 latach była już w Gorzowie. Przy czym we Wrocławiu była 2 lata po Halle. W Bielsku Białej była w 95. Potem w Bydgoszczy, Gdańsku, to była lawina. W Poznaniu, Szczecinie 96, 97, Wałbrzychu 98 i w 99 było w Gorzowie i w Toruniu. Także te miasta dosyć szybko się elektryfikowały, ponieważ było to, co było i cechą charakteru Zalmana. Był zachwyt elektrycznością pewnego rodzaju, fascynacja i ta fascynacja pchała ludzi. Potem dosyć szybko okazywało się, że często skórka nie warta wyprawki. Po 20 latach trzeba było do tego dopłacać. Pojawił się silnik spalinowy, autobusy i błyskawicznie po 20 latach rozwoju gwałtownego linii tramwajowych weszła trakcja autobusowa. I tutaj w przypadku akurat Gubina dosyć mamy precyzyjnie to rozpisane, bo tam akurat historia tramwajowa, autobusowa się zapisała. Dokładniej, precyzyjnie.
Dodajmy jeszcze, że korzystałeś, pisząc o gorzowskiej energetyce, z pracy Jerzego Szmyta, Początki i rozwój energetyki w Gorzowie Wielkopolskim 1899-1999, nadwarciański rocznik historyczno-archiwalny numer 11, strony 125-137, wydawnictwo z roku 2004.
To są niezwykle ważne rzeczy, ponieważ one pisane są nie przez historyków, tylko pisane są przez inżynierów. To jest bardzo ważne, ponieważ terminologia i pewne zawiłości techniczne eliminują ludzi bez wykształcenia tego wąskiego, specyficznego do takiego precyzyjnego opisu. I to jest dobrze, że inżynierowie takie rzeczy piszą. To zresztą jest taka ciekawostka, co zrobić z emerytami w korporacjach. I niektóre podręczniki zalecają, żeby zostawali kronikarzami, ponieważ jednocześnie zachowują prestiż, szacunek, tak. A jednocześnie mogą spisać swoje doświadczenie wieloletnie i pozostawić potomnym.
No ale też posługując się językiem właściwym dla branży, bo historykowi, nawet zawodowemu, będzie czasem bardzo ciężko wejść w takie specyficzne branżowe słownictwo.
Ale jak sam pisałeś o konnicy, prawda, to nie sposób jest pisać książkę o konnicy bez poznania specyfiki jakby tej broni, bo to jest pewna specyfika. Tam są to jakby szereg dodatkowych jakby słów, które istnieją tylko i wyłącznie w tej branży.
No to prawda. Ja też miałem to szczęście, że nauczyłem się jeździć konno, bo jak się pisze książkę o jeździe konia. Nie, trzeba trochę znać psychikę konia, bo jeżeli pisze rozdział o zabiegach pielęgnacyjnych koni i o treningu koni, bo jeden z antycznych historyków pisze, że konie były jazdy rzymskiej tak wyćwiczone, że podawały pyskiem oszczepy leżące na ziemi. Ja sobie myślę, o kurka wodna, ale przecież konie w cyrku robią nie takie sztuczki. Więc żeby kończąc ten już mój osobisty wątek, zupełnie się z tobą zgadzam, że bardzo dobrze jest, jeśli się pisze, to pisze się, to się wie o czym, żeby wiedzieć, o czym się pisze. Wspomniałeś o trzech hydroelektrowniach. Mamy jeszcze niecałe 3 minuty w Gorzowie. To organizacyjnie związana jest z gorzowską energetyką, konkretnie z Energozewem, elektrownia w Bledzewie. Ma ona bardzo, bardzo ciekawą historię, gdybyś mógł jeszcze 2,5 minuty na ten temat.
Zanim o Bledzewie, chciałbym jeszcze przez chwilę wspomnieć o trochę starszej elektrowni. Steinbusch-Werke, czyli w Głusku, elektrownia kamienna, która powstała w 1903 roku. I ona jeszcze pracuje. To jest rzecz najzupełniej fascynująca, że maszyna, która powstała w 1903 roku, ciągle pracuje w systemie energetycznym. Mało tego, pewną ciekawostką jest tam, że na tablicy rozdzielczej w tej elektrowni znajdują się 2 oryginalne żarówki, czyli które świecą od początku istnienia tej elektrowni.
Niesamowite.
One rzecz jasna nie świecą cały czas, bo nie ma takiej potrzeby. One tylko informują o pewnych parametrach technicznych potrzebnych do uruchomienia tej elektrowni i włączenia jej do systemu. Te żarówki ciągle są, można je zobaczyć, bo te wszystkie elektrownie wodne, one mają to do siebie, że można je również zwiedzać, oczywiście za zgodą, trzeba jakoś tam się dopytać, kto. Natomiast elektrownia w Bledzewie na rzece Obrze powstała w 1905 roku i właściwie jest taką nadzwyczaj piękną elektrownią, bo wszystkie elektrownie wodne w tamtych czasach miały swoją architekturę, swoją specyfikę. Warto jest też przy okazji taka ciekawostka, że budowlę zaprojektowała ta sama firma, która zaprojektowała budynek banku na Bankowej, w Zielonej Górze. Także to takie są tutaj
smaczki dodatkowe.
Takie rozmaite smaczki. No można oczywiście tutaj opisać, że ona ma spiętrzenie na wysokość 6 metrów, że stworzyło zalew o powierzchni 130 hektarów, że odebranie nastąpiło w 1911 roku, bo to jest tak, że najpierw się buduje elektrownię, potem trzeba czekać, aż ta się woda spiętrzy, potem następują tam jakieś sprawdzenia i dopiero ona się w jakimś czasie uruchamia. W tej elektrowni też zaczęto gromadzić jakby rozmaite stare maszyny. I tam też jest muzeum, warto jest do Bledzewa podjechać.
My nie jesteśmy w stanie omówić dziejów lubuskiej elektroenergetyki w ramach czasowych dwóch audycji. Wiele się działo ciekawych rzeczy, również w Żaganiu, Gubinie, Bukówce, Małomicach, Sobolicach, Kunicach Żarskich i Zdychowie także. Dlatego powiemy o tym w trzecim odcinku za tydzień. Na dziś to już wszystko. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Chmielnik, autor publikacji 121 lat z prądem, czyli z dziejów elektroenergetyki lubuskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę Andrzej Pierzchała i Grzegorz Buga. Ja po wiadomościach o godzinie 13 rozpoczniemy drugą muzyczną godzinę Niedzieli z Kulturą.
Niedziela z Kulturą.
Alfabet Kultury Andrzeja Pierzchały. A jak alfabet kultury, czyli autotematycznie tym razem, bowiem jest to audycja ostatnia w 2020 roku, jednocześnie kończąca cały ten długi, trwający od 2016 roku, zatem 4 lata, cykl alfabetyczno-biograficzny, autorski, co by nie rzec. Założeniem owego cyklu przez ten czas okrążyłem od A do Z aż 4 razy, było przedstawienie panoramy kultury lubuskiej od strony osób również spoza regionu, ale z nim jakoś związanych, instytucji, stowarzyszeń i zjawisk w najszerszym tego słowa znaczeniu. Statystycy mogliby odnotować aż 215 odcinków alfabetu kultury emitowanych zrazu w niedzielnych audycjach Niedziela z Muzami aż do aktualnych Niedziel z Kulturą o tej samej porze. Ów cykl alfabetycznie porządkowany rozpocząłem oczywiście od A. A jak Abakanowicz, Magdalena Abakanowicz, światowej sławy rzeźbiarka, często wystawiająca swoje prace w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonogórskim i Biurze Wystaw Artystycznych Gorzowskim. A dalej już kolejno, według alfabetu, artyści, plastycy, dziś eksponenci sztuk wizualnych raczej, malarze, rzeźbiarze, graficy, performerzy, konceptualiści i kontekstualiści, ilustratorzy, fotograficy i fotografowie oraz scenografowie, architekci i urbaniści, muzycy, kompozytorzy, instrumentaliści, wokaliści, indywidualnie i zbiorowo, ansamble, orkiestry, chóry, etc., poeci i pisarze oraz literaci, ludzie teatru, reżyserzy, aktorzy, scenografowie i choreografowie oraz dyrektorzy scen zawodowych i amatorskich. Wreszcie działacze, może lepiej animatorzy kultury, a nawet dziennikarze i publicyści. W alfabecie przedstawiłem też lubuskie instytucje kultury, teatry, galerie, zespoły, filharmonie, miejskie centra i domy kultury, artystyczne związki i stowarzyszenia oraz stałe i ulotne, cykliczne zjawiska artystyczne, imprezy, festiwale oraz wydawnictwa, szkoły artystyczne i takież wydziały szkół wyższych. Słowem, jako się rzekło, aż 215 takich biogramów w formacie czasowym od 3,5 do 6 minut, w których wyeksponowałem obok standardowych w przypadku osób dat i miejscowości urodzenia oraz ewentualnie śmierci i krótkich życiorysów najważniejsze osiągnięcia, utwory, wydawnictwa, nagrody i wyróżnienia oraz odznaczenia. Korzystając przy tym oficie z materiałów internetowych i książkowych, np. słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury. Chcę na koniec już dodać, że zamykam ten cykl w poczuciu dobrze spełnionego kronikarskiego w gruncie rzeczy obowiązku. Dziękując przede wszystkim Państwu, słuchaczom, za uwagę i rzadkie, bo rzadkie, ale interwencje uzupełniające bądź prostujące eksponowane fakty. Żegnam się z Państwem. Od nowego roku alfabetu kultury Andrzeja Pierzchały już w niedzielnej audycji nie będzie, ale współpracę z Niedzielą z Kulturą nie zrywam. Do usłyszenia zatem.
Ze świata popkultury. Jeszcze tylko 4 dni i pożegnamy 2020 rok. Rok pandemii. Rok, kiedy pozamykały się wszystkie instytucje, kiedy artyści, chcąc mieć kontakt ze swoją publicznością, musieli przenieść swoją działalność do sieci. A działo się w niej niesamowicie dużo. Koncerty online, spotkania, akcje charytatywne, seriale i wiele, wiele więcej. Z racji, że to ostatnie wydanie w tym roku, to sprawdźmy, co cieszyło się największą popularnością na polskim YouTubie w kategoriach wideo i teledyski. Zacznę od tej pierwszej. Sumując, wyszłoby na to, że najwięcej wyświetleń miała akcja Hot 16 Challenge 2, bo na piątym 16 Murcix. Oczko wyżej Werso, na trzecim Marcysi Ryskali, a na drugim pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz już. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.
Ten tekst był interpretowany przez zwykłych użytkowników, polityków, ludzi kultury i językoznawców. Nic więc dziwnego, że pan prezydent na drugim miejscu. Podium należy do Karola Fritza Wiśniewskiego i jego VIP Bros ekipy z filmikiem Przejmujemy YouTube. Ten młody YouTuber wraz ze znajomymi znalazł się jeszcze na miejscu 9. A poza tym w pierwszej dziesiątce dwóch stand-uperów. Łukasz Lotek-Lotkowski z programem Bałagan na strychu i Rafał Pacześ z Bank 2. Jest też dokument reżysera życia Znikające dzieci, nastoletnia depresja i film braci Sekielskich Zabawa wchowanego na 6. Na liście najpopularniejszych teledysków są te związane z Hot 16 Challenge 2, ale też kilka klipów naszych raperów. Retta z Billy Kid, Taco Hemingwaya i oczywiście Polskie Tango, Malik Montana czy Kebona Fide. Całość uzupełniają jeszcze dwa teledyski Disco Polo, a na drugim Jedyna kobieta w zestawieniu, czyli niesamowicie popularna i rozchwytywana Sana z numerem Melodia.
Musiałam uciec stąd na jakiś czas, wróciłam nie taka sama, żebym nie czuła, gdy zaboli mnie, chcę dziś tańczyć do rana.
Coraz większą popularnością na YouTubie cieszą się kanały poradnikowe i edukacyjne. Wiadomo, nauka zdalna to nowe wyzwania także dla rodziców. W mijającym roku dało się zaobserwować wzrost oglądalności materiałów poświęconych matematyce o 300%. Szukamy też filmików Zrób to sam, począwszy od technik relaksacyjnych przez kulinaria do naprawiania sprzętów. A kto jest najlepiej zarabiającym YouTuberem na świecie? Po raz trzeci z rzędu na szczycie znalazł się 9-latek Ryan Kaji z Teksasu. W tym roku zarobił 29,5 miliona dolarów. Na co dzień recenzuje zabawki i przeprowadza eksperymenty. Oczywiście pomagają mu w tym rodzice, którzy poszerzyli jego działalność. Ma swoją linię zabawek, swój program telewizyjny i wirtualny park zabaw. Ich produkcję obejrzano 39 miliardów razy, a Ryan może pochwalić się ponad 190 milionami subskrybentów. Takich, ale też nieco mniejszych sukcesów życzę każdemu, kto tego potrzebuje.
Welcome to Ryan's World! Hey guys, are you tired of bubbles that always pop? Aww. Today I have a solution for you. Non-popping bubbles. Let's go.
Włodzimierz Sołowiow. Krótka opowieść o Antychryście. Czas świąt Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji można znaleźć też staropolskie gody, które trwały często aż do Trzech Króli. To przecież czas radości, ale też refleksji i zadumy religijnej nad naszą wiarą i wspólnotą w kontekście Bożej miłości, również w wymiarze społecznym. To też każda lektura, która poszerza wiedzę, odkrywa inny świat ducha, skłania do refleksji właśnie, będzie tu na miejscu. W szczególności zatem krótka opowieść o Antychryście autorstwa wielkiego rosyjskiego filozofa, teologa i ekumenisty z polskimi korzeniami Włodzimierza Sołowiowa. Dziś szczególnie nabiera nowych znaczeń. Zacytuję więc tu fragment wstępu pióra księdza profesora Roberta Skrzypczaka. Najpierw kardynał Biffi podczas watykańskich rekolekcji, potem sam Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu odnoszą się do tajemniczej biblijnej postaci Antychrysta. Punktem wyjścia dla obydwu hierarchów była wizja rosyjskiego filozofa Włodzimierza Sołowiowa sprzed ponad 100 lat, zapowiadająca pojawienie się Antychrysta w kontekście wielkiego kryzysu, jaki miał dotknąć chrześcijaństwo pod koniec XX i na początku XXI wieku. Sołowiow prorokował, że po stuleciu bolesnych doświadczeń nad życiem ludzkim zaciąży wielka nihilistyczna pustka. System materialistyczny wprawdzie zbankrutuje, ale nie doprowadzi do umocnienia wiary, lecz pozostawi w ludziach złoża wypalonych złudzeń. W tę sytuację wpisze się wspaniale Antychryst. Jednak ważniejsze od wyobrażeń Sołowiowa dotyczących przyszłych wydarzeń jest wskazanie na cechy przypisywane tej postaci. Skandal Antychrysta polega na tym, że chodzi o wzorowego pacyfistę, ekologa i ekumenistę, przyjaciela zwierząt, ascetę, filantropa i wegetarianina. Antychryst Sołowiowa to osobowość pociągająca, uśmiechnięty truciciel. Już za młodu okazał się zdolnym i wytrawnym biblistą. Jego urokowi zdoła się przeciwstawić jedynie mała grupka chrześcijan, którzy dobrze wyczują, że chodzi tu o chrześcijańskie rozwodnienie z Chrystusem wziętym w nawias. Koniec cytatu. Taka apokaliptyczna nieomal wizja, pisana literackim językiem, odnowiona wydawniczo, może zatem stanowić znakomity asumpt do aktualnych porównań i wniosków. Książka zawiera również poza wspomnianym wstępem zatytułowanym Antychryst w wersji soft teksty kardynała Giacomo Biffi, prorocza przestroga Sołowiowa i papieża Benedykta XVI, kuszenie Jezusa. Polecam zatem serdecznie i z przekonaniem. Włodzimierz Sołowiow, krótka opowieść o Antychryście, wydawnictwo AA, Kraków 2020 rok.